Swami
i Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
O Tobie, Panie.
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy błogosławiony czas rekolekcji przed historycznym wydarzeniem, mianowicie za tydzień będzie poświęcenie naszego kościoła, poświęcenie ołtarza, erygowanie drogi krzyżowej. Więc chcemy do tego historycznego momentu dobrze się przygotować. Bardzo więc serdecznie dziękuję waszemu księdzu proboszczowi za zaproszenie, za zaufanie, to, że przez te kilka dni będę mógł z wami być, wspólnie kroczyć do domu Ojca, bo przecież na tej ziemi wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Bo drodzy, my dzisiaj często bierzemy do ręki program telewizyjny, człowiek tak patrzy, kiedy będzie dla niego odpowiedni, ulubiony program, kiedy jakieś wydarzenie sportowe. Chciałbym w dwóch słowach tak króciutko powiedzieć, co będziemy przeżywać podczas tego naszego rekolekcyjnego spotkania. Mianowicie dzisiaj pierwsza taka dałka mówiąca o, w nawiązaniu do dzisiejszego święta, Jezus Chrystus, Król Wszechświata, jakie zachęcające do udziału w rekolekcjach. A w następnych dniach będziemy się spotykali na mszach świętych rano o godzinie 7 i 8 oraz wieczorem o 18 i 20. I tak, moi drodzy, wybrałem niektóre zagadnienia. Oczywiście, że trudno podjąć wszystkie ważne zagadnienia życia naszej wiary. Wybrałem te niektóre, te, które pomogą nam bardziej przeżyć tę historyczną uroczystość, a także pomogą nam w dobrym przeżywaniu Adwentu oraz Świąt Bożego Narodzenia. Moi drodzy, jutro podczas mszy świętej do godziny 7 i 8 będziemy przeżywać, rozważać na temat takich dwóch sił, które działają w sercu każdego człowieka. Jedna to siła jest bardzo delikatna, subtelna, nazywa się sumienie. I druga bardzo natarczywa, agresywna, nazywa się egoizm. Ciągle w sercu człowieka trwa walka między tymi dwiema siłami. I w zależności od tego, która z tych sił zwycięża, takim jesteśmy ludźmi, takich dokonujemy wyborów. Z kolei wieczorem będziemy rozważać na temat grzechu i dobrej spowiedzi świętej. Często tak jest, że kiedy głoszę misje święte, zwłaszcza misje święte, to potem ktoś na początku się wyspowiada, potem przychodzi jeszcze raz i mówi: proszę ojca, nie wiedziałem, że to jest grzechem. Ja przez całe moje życie źle się spowiadałem. Przykładowo, jeśli ktoś przychodzi do konfesjonału i mówi, że przeklina, to pytam go: a chcesz być szczęśliwy? No i zawsze słyszę odpowiedź: oczywiście, że tak. Zresztą nigdy nie spotkałem człowieka, który nie chciałby być szczęśliwy. Mówię: to nie będziesz. Dopóki przeklinasz, nigdy nie będziesz człowiekiem szczęśliwym. Bo warto sobie uświadomić, czym jest przekleństwo. Jest to albo powierzenie kogoś diabelskiej opiece, albo wielu bardziej świadoma współpraca z szatanem. A więc wszelkie nawrócenie trzeba rozpocząć od zaprzestania współpracy z diabłem, by potem całym swoim sercem przylgnąć do Jezusa. We wtorek rano będziemy rozważać na temat cierpienia, które każdego człowieka w życiu spotyka. Niektórzy powiadają, że starość i choroby, cierpienie się Panu Bogu nie udały. Chcemy na to pytanie sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest. Natomiast wieczorem we wtorek będziemy rozważać na temat, co stanowi samo sedno, istotę, samo centrum życia chrześcijańskiego, na temat dobrze przeżywanej mszy świętej. Wiemy, że dziś wielu katolików z byle powodu dyspensuje się z niedzielnej mszy świętej, a przecież to jest niesamowity zaszczyt. Młody człowiek mi kiedyś powiedział: proszę ojca, ja tam do kościoła nie chodzę, bo tam ciągle to samo. To rzeczywiście ciągle to samo, bo ciągle Jezus siebie składa Ojcu ofiarę, ale jednocześnie jest ciągle coś nowego. Pamiętamy chociażby dzisiejsze pierwsze czy drugie czytanie. Czy wsłuchuję się w słowo Pana, czy tym słowem żyję, czy to słowo wytycza mi drogę postępowania, drogę mojego życia. I ostatniego dnia rano będziemy rozważać na temat Bożego Miłosierdzia. Cieszę się, że tutaj w kościele jest zawieszony obraz Jezusa Miłosiernego. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że miłosierdzie to miłość, która kocha jeszcze raz. Przepiękne określenie miłosierdzia. Miłość, która kocha jeszcze raz. U dołu obrazu jest napis: Jezu, ufam Tobie. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że na ile ufamy, na tyle otrzymujemy. Ale to o tym szerzej w środę. I wieczorem w środę na zakończenie naszych rekolekcji chcemy mówić na temat modlitwy. Czasem ktoś mnie pyta: proszę ojca, czy można się modlić na siedząco albo na leżąco? Czy taka modlitwa jest Panu Bogu miła? Czy taką modlitwę w ogóle Pan Bóg wysłucha? Albo jak sobie radzić z roztargnieniami, bo nie potrafię się skupić na modlitwie? Powiemy też sobie, co jest istotą dobrej modlitwy. Po drodze będzie także okazja do spowiedzi świętej, z racji każdej mszy świętej, ale szczególnie każdego dnia, poniedziałek, wtorek i środa, od 17 do 18 zapraszamy, byśmy jako wspólnota parafialna jak najowocniej i z rekolekcji przeżyli następnie z tej historycznej chwili, która będzie miała miejsce za tydzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, we współczesnym, cywilizowanym świecie zdecydowana większość ludzi nie chce, by rządzili nimi królowie. Owszem, monarchowie żyją nawet w Europie, są często bardzo lubiani, szanowani, ale w rzeczywistości w swoich królestwach mają niewiele do powiedzenia. Ludzie interesują się życiem rodzin królewskich, no ale żeby poważnie słuchać króla czy królowej, oddawać im hołd, nie, to już przeżytek. Teraz mamy wszechpanującą demokrację. Ale my, chrześcijanie, mamy króla. To Jezus Chrystus, najprawdziwszy król i władca, któremu jesteśmy winni cześć i posłuszeństwo. W dzisiejszych czasach nie słychać, by ktoś głośno kontestował tę prawdę, że Chrystus jest królem. Jednak patrząc na ludzi, na wielu ludzi, jak traktuje Kościół, widać, że nie jest im miła postawa posłuszeństwa. Chcą dyskutować, oczekują pomocy, wyrażają swoje życzenia, by Kościół robił to czy tamto, by zajął się taką czy inną sprawą. Chcą, by się dostosował do ich oczekiwań. Ale kiedy Kościół zaczyna stawiać wymagania, ludzie ci odchodzą, przyjmując wygodną dewizę: Bóg tak, Kościół nie. A jakiemu Bogu mówią to swoje tak? Czy temu, który zabraniał pożądliwie patrzeć na kobietę? Czy temu, który mówił, że żony oddalać nie można? Tego Boga chcą? Zdetronizowali takiego króla w Ogrójcu i na Golgocie i nieustannie czynią to nadal. A On, Jezus Chrystus, który odwiecznie trzyma świat jak zianko prochu w swojej stwórczej dłoni, patrzy swoimi dobrymi oczami na tych mędrców i może płacze, bo nasz król potrafi płakać nad sercem, które mówi mu nie. Moi drodzy, w gorącym czasie przedwyborczym w Polsce oglądaliśmy możnych tego świata, jak przekonywali nas o swoich zaletach, talentach, umiejętnościach. Różne to były wystąpienia, różnie je ocenialiśmy, ale niekiedy w przygnębieniu radością była ta jedna myśl: Myśl, że nad tym wszystkim jest jeszcze inny władca. Jest jeszcze ten król, który potrafi nad swoim poddanym zapłakać. Szukać go jak zagubionej owcy, który policzył nawet włosy na naszej głowie. Bowiem niezwykły jest nasz król. Bije od niego majestat, potrafi wzbudzać bojaźń. Gdy wyrzekł w ogólce słowa, ja jestem, to żołnierze i strażnicy świątyni upadli na twarz. Ale ten sam król brał na ręce dzieci, a one się go nie bały. Musiały się chyba mocno przytulać do Pana Jezusa, skoro apostołowie uznali, że ta dziecięca audiencja jest dla niego zbyt uciążliwa. Zaś kiedy król Herod chciał się Jezusem zabawić, ten nie odezwał się do niego ani słowem. Nie odezwał się do ziemskiego monarchy, ale dyskutował z trędowatymi, żebrakami, złodziejami, prostytutkami. Siadał do stołu w domach znamienitych faryzeuszy, ale prostą samarytankę poprosił o kubek wody. Rozbijał stragany handlarzom, ale potrafił użalić się nad tłumem ludzi, którzy byli jak owce bez swojego pasterza. Gdy umierał, drżała ziemia i skryło się słońce, ale gdy umarł jego przyjaciel Łazarz, on płakał nad jego grobem. Taki to był król. Taki to jest król. Jezus Chrystus staje przed nami nie tylko jako nasz Pan i Władca, który uniżył się aż do śmierci. On także zaprasza nas do udziału w swoim królowaniu. Staje się dla nas wzorem w realizacji tego paradoksu chrześcijaństwa. Jak osiągnąć wielkość, stając się małym? Jak zyskiwać wszystko, wszystko tracąc? Jak panować, służąc? Jak zwyciężać, przegrywając? To wielka tajemnica chrześcijaństwa, której świat nie zrozumiał i chyba nigdy nie zrozumie. Mój drodzy, zmarły w 1977 roku Ralph Follero to francuski podróżnik i pisarz, znany głównie ze swojej pracy na rzecz trędowatych. W czasie swoich podróży po świecie odkrywał straszne leprozoria, czyli miejsca pobytu dla trędowatych, których nie wolno im było opuszczać. Takie miejsca śmierci. Wyprowadzał stamtąd tych nieszczęśników skazanych na śmierć w zupełnym odosobnieniu i zapomnieniu. Nie brzydził się ropiejących oraz cuchnących ran i nie bał się zakażenia. Uczył swoim życiem, że każdy człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, to wysłannik samego Chrystusa, który może nas, rzekomo zdrowych, leczyć z egoizmu i obojętności. Któregoś dnia do założonego przez niego w Paryżu ośrodka Przyjaciel Trędowatych przyszedł list od pewnej kobiety. Follero otworzył go i przeczytał: Szanowny Panie, przesyłam 1000 franków dla Pańskich chorych przyjaciół, ale zarazem proszę usilnie, żeby Pan nie przysyłał mi już więcej takich broszur z tymi okropnymi zdjęciami trędowatych. Przez 2 ostatnie noce dręczyły mnie bez przerwy koszmarne sny. Na miły Bóg, niech już więcej o tym nie słyszę. Follero wziął kopertę, włożył do niej otrzymane pieniądze i odesłał tej kobiecie z następującymi słowami. Oby Bóg sprawił, żeby Pani złe sny potrwały jeszcze długo. Madame, jest to największe dobro, jakiego mogę Pani życzyć, aż do dnia, kiedy te zdjęcia, które Pani uważa za okropne, zaczną budzić w Pani nie od razu, ale świadomą i odważną miłość. Odsyłam Pani pieniądze, ponieważ zostały dane w złej intencji. Nie wiedziałbym zupełnie, jaki z nich zrobić użytek. Posyłając je, chciała Pani nie tyle złożyć ofiarę, ile uwolnić się od myśli o swoich braciach, którzy potrzebują pomocy i miłości. To nie jest ludzkie miłosierdzie, lecz miłosierdzie kości rzuconej psu. A Pan Jezus w Ewangelii mówi: wszystko, co uczyniliście z tych braci moich, jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Siostry i bracia, nie łudźmy się, że bez modlitwy i bez Eucharystii będzie nas stać na służbę drugiemu człowiekowi. Nie liczmy tylko na naturalne ludzkie odruchy, na tylko ludzką wrażliwość. Niewdzięczność, niezrozumienie ludzi przyjmujących pomoc bardzo szybko mogą podciąć tę szlachetną filantropię. Matka Teresa każdego dnia, zanim ruszyła na ulicę Kalkuty, by pomagać najuboższym, uczestniczyła w Eucharystii i adorowała Najświętszy Sakrament. Bez tej nadprzyrodzonej siły, bez Chrystusa, jak niejednokrotnie wyznawała, nie wykonałaby tak gigantycznej pracy. Katolicyzm, mówiąc najkrócej, to modlitwa i czyn. Nie ma jednego bez drugiego. Moi drodzy, ale współczesny człowiek jest bardzo zagoniony. I właściwie czasem mu brakuje nawet czasu, żeby przystanąć i zastanowić się, jaki jest sens mojego życia. To, co proponują święte rekolekcje. Ja pamiętam, wyczytałem kiedyś w biografii świętej matki Teresy z Kalkuty, jak to pewien kapłan przyszedł do niej skarżąc się, że nie ma czasu na modlitwę. Matka Teresa miała mu powiedzieć: proszę księdza, codziennie godzina adoracji Najświętszego Sakramentu. Proszę matki, my się nie rozumiemy, mówi kapłan. Ja mówię o tym, że tak wiele mam zajęć każdego dnia, że potem już wieczorem padam ze sił, nie mam ochoty na modlitwę. Proszę księdza, powiedziała matka Teresa, codziennie godzina adoracji Najświętszego Sakramentu. Proszę matki, my się nie rozumiemy, ciągnął dalej kapłan, broniąc się. Ja mówię o tym, że każdego dnia podejmuję tak wiele różnego rodzaju prac charytatywnych, duszpasterskich, remontowych, że kiedy wieczorem wracam do siebie, to dosłownie padam ze zmęczenia. Nie mam ani ochoty, ani sił, by uklęknąć i wznieść myśl do Pana Boga. Proszę księdza, odpowiedziała matka Teresa, normalnie to wystarczy godzina adoracji, ale w księdza przypadku to dwie. Moi drodzy, i często tak bywa, że im człowiek się bardziej wymawia, że nie ma czasu, że to przecież inni powinni się nawrócić, że to inni powinni skorzystać z rekolekcji, że przecież ja wcale nie jestem taki zły. Im bardziej się człowiek wymawia, tym bardziej potrzebuje tego świętego czasu, by przystanąć, by zastanowić się, jaki jest sens mojego życia. Powiadałem, że zapytano kiedyś pewnego mędrca, starszego już człowieka, co jest największym nieszczęściem człowieka. Uwod powiedział, że największym nieszczęściem człowieka jest to, kiedy u schyłku swoich dni ma świadomość, że przegrał swoje życie i niewiele już potrafi zmienić. Bo to, że obyśmy nie poczuli takiego smaku przegranego, zmarnowanego życia. Stąd też Jezus nam proponuje spotkania, byśmy na nowo zrozumieli, jak On bardzo nas kocha, jak On bardzo na nas postawił, jak On poważnie nas traktuje. Mój drodzy, jeden z moich współbraci, który na stałe pracuje w Szwajcarii, opowiadał mi o takim oto wydarzeniu. Małe miasteczko, przepięknie położone wśród gór. Bardzo malownicze krajobrazy. Część mieszkańców tego miasteczka codziennie wsiadała w autobus i udawała się górską, krętą drogą do miasteczka położonego jeszcze wyżej, by tam podjąć pracę, by zarobić na utrzymanie rodziny. Droga przepiękna, krajobrazy malownicze, ale droga bardzo trudna, ciężka, niebezpieczna, bo bardzo spadzista, kręta, a z jednej strony ściana skały, a z drugiej ogromna przepaść. Ludzie każdego dnia pokonywali tę drogę. Tego dnia było jak każdego innego, wsiedli do autobusu, by udać się do miasteczka położonego wyżej. Po pracy zmęczeni zajęli miejsca w autobusie, być może swoje ulubione, ktoś tam drzemał, ktoś rozmawiał. Po kilku chwilach zauważają, że autobus pędzi zbyt szybko. A więc jedna z osób zwraca uwagę kierowcy: panie kierowco, za szybko pędzimy. Ale ten tylko odpowiada: hamulce wysiadły. Ludzie doskonale znają tę drogę. Wiedzą, jak bardzo jest niebezpieczna, bo bardzo spadzista, kręta, a z jednej strony ściana skała, a z drugiej ogromna przepaść. Zdają sobie sprawę z tego, jak wielkie grozi im niebezpieczeństwo, może nawet utrata życia. Wpadają więc w panikę, przeklinają, złorzeczą Panu Bogu, choć są też i tacy, którzy się modlą, którzy na prędce robią jakiś rachunek sumienia. Przychodzi jednak myśl, że istnieje szansa uratowania, bowiem za kilkaset metrów jest taki górski, w skale wykuty parking. Ale trzeba pokonać jeszcze dwa bardzo ostre zakręty. Jakimś nadludzkim wysiłkiem udaje się kierowcy wyprowadzić autobus z pierwszego zakrętu. Tu już chyba tylko z Bożą pomocą pokonują drugi. Już widać wjazd na parking, ale oto na środku tego parkingu, tyłem do pędzącego autobusu, bawi się mały chłopiec. Kierowca musi podjąć decyzję. Wpadają na parking, z wielkim impetem uderzają w ścianę skały. Autobus mocno pokiereszowany, ale wszyscy pasażerowie uchodzą z życiem. Jaka ulga, udało się, żyjemy. Emocje opadają. Ale przychodzi myśl, przecież tam bawił się mały chłopiec. Zauważają, że na środku parkingu klęczy kierowca i na kolanach ma martwe ciało dziecka. Panie kierowco, dlaczego pan go nie oszczekł? Dlaczego pan nie trąbił? To i tak by nic nie dało. On i tak by nie usłyszał. On był głuchy. A skąd pan to wie? Bo to mój syn. Moi drodzy, nie wiem, ile razy w swoim życiu w takich właśnie kategoriach patrzyliśmy na swoją wiarę. Jak bardzo Bóg Ojciec ukochał każdego z nas, że zesłał swojego Syna jednorodzonego, abyśmy życie mieli. A więc nasze życie nie jest niczym innym, jak tylko odpowiedzią na przeogromny dar Bożej miłości. To tylko odpowiedź. Oczywiście, że jako człowiek mam wolną wolę, ja mogę Panu Bogu powiedzieć nie. Ja mogę w ogóle nie skorzystać z zaproszenia na rekolekcję. Ja mogę nawet w ogóle przestać chodzić do kościoła. Tylko pytam, w imię czego? Jeśli wyrzucisz Boga ze swojego serca, jaki sens będzie miało Twoje życie? Jaki sens? Moi drodzy, i na zakończenie chciałbym złożyć Wam życzenia. Kilka lat temu, kiedy rozpoczynał się Wielki Post, dokładnie w środę popielcową, od mojej parafianki, która wtedy była studentką w Gdańsku, studentką logopedii, ona mi przysłała taką krótką wiadomość SMS-ową i mniej więcej napisała tak. Życzę Ojcu smacznego Wielkiego Postu. Niech ten czas Ojcu zasmakuje. Aby w tym czasie Ojciec uporządkował wszystkie swoje sprawy z Panem Bogiem i z ludźmi. Aby w tym czasie Ojciec czynił wiele dobra. I moi drodzy, parafrazując tę wiadomość SMS-ową, życzę Wam smacznych rekolekcji. Aby ten czas Wam zasmakował. Abyśmy w tym czasie na nowo zrozumieli, że Pan Bóg traktuje nas bardzo poważnie. Że On chce naszego prawdziwego szczęścia. Że On po prostu nas kocha. Obyśmy w tym czasie tak na serio uporządkowali wszystkie nasze sprawy z Panem Bogiem i z ludźmi. Obyśmy w tym czasie czynili wiele dobra. Obyśmy w tym czasie chwycili świeży oddech wiary. Moi drodzy, życzę Wam smacznych rekolekcji.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwalny, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Oddając hołd Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, prośmy Go pokornie. Thank you.